czy propaganda putinowska to eksploatowała do dnia dzisiejszego, że Żeleński, że to ci wszyscy ludzie tam to są faszyści po prostu. No ja, jedna z moich przyjaciółek, pani profesor z Moskwy, mi napisała: słuchaj, Paweł, przecież to są faszyści. W Kijowie w 2019 roku na głównym uniwersytecie, prawda, to jest Nacjonalny Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki, prawda? Czyli to jest, no nie wiem, tak jak UJ może w Polsce albo UW. Mhm. No i co, jak była konferencja, Narodowy Uniwersytet Szewczenki, prawda, no bohatera narodowego, no i konferencja po rosyjsku idzie.
Okej, okay, czyli to prawda.
To jest prawda. I jak rozmawiałem z kolegami, mówi, no wiesz, no, to ja, po jakim do studentów mówisz, wiesz, no po rosyjsku, bo to łatwiej. Tam nie było żadnego prawa, prawda, zakonu, jak oni mówią, tylko to było tak, jakie to ma konsekwencje? Rzeczywiście to, co mówisz, że to jest rosyjska perspektywa. Tak, rosyjski to jest piękny język literacki, a ukraiński z punktu widzenia Rosjan to język chłopski.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Paweł Boski.
Tak, to ja.
Bardzo ładne nazwisko, tak swoją drogą. Dziękuję, że zgodził się pan przyjść do mnie do podcastu. I tak jak mówiłem, oddam panu głos i jakby pan powiedział ludziom, czym się pan zajmuje.
Już mówię. No tutaj coraz więcej jest restauracji Boska. Tu tylko u pana też jest jedna, więc może to od mojego nazwiska.
Miejmy nadzieję.
Natomiast ja jestem psychologiem międzykulturowym. To jedna z możliwych branż psychologicznych. No więc zajmuję się głównie ludźmi, którzy podróżują po świecie i to na ogół nie turystycznie, tylko w poszukiwaniu lepszego czy ciekawszego życia. Osiedlają się gdzieś indziej, no i co z tego wynika dla ich życia, dla ich, że tak powiem, psychologicznego przystosowania. To jest raz. A dwa, to jest nawet jak ludzie nie podróżują, no ale jedni mieszkają w Afryce, drudzy w Papui Nowej Gwinei, a trzeci na przykład w Polsce, no i jak się różnią w tym, jak wyrażają swoje emocje albo...
Jak się komunikują.
Jak się komunikują.
Okej, okay. Tak. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawiała, bo to jest, z tego co o panu czytałem, to jest pan prekursorem tej dziedziny psychologii w Polsce i chciałem zapytać, co to znaczy, że jest pan prekursorem tego nurtu, czy jeśli można to nazwać nurtem?
No, można pewnie nazwać nurtem. To oczywiście jest takie sformułowanie pomnikowe, wie pan, prekursor, to tak właśnie na jakimś piedestale stoi. Mhm. No, ale myślę, że nie będzie wielu protestów przeciwko temu sformułowaniu, bo to tak się stało, że ja długo mieszkałem poza Polską, jednym ciągiem 13 lat. Jak wróciłem, kiedy no, nastała nowa rzeczywistość postkomunistyczna, to byłem już tym przesiąknięty czy przygotowany. Mieszkałem, pracowałem w Afryce przez 7 lat, 8 w Kanadzie i w Stanach. No i tam...
Jako psycholog już tam?
Tak, tak. Mhm. No i właśnie jakby nasiąkłem tą różnorodnością i wtedy zaczęła też już pączkować psychologia międzykulturowa, więc jak przyjechałem, to w stosunku do moich nauczycieli, różnych kolegów mówiłem, no to właśnie ja będę robił to. To nie bardzo było wiadomo, o czym ja mówię, ale zwłaszcza... No, moi starsi, wtedy jeszcze profesorowie, koledzy, mówili, to coś ciekawego. No i tak właśnie się to rozpoczęło. Najpierw w Instytucie Panowskim, a później jak powstała Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, teraz Uniwersytet, no to udało się tam osiedlić, zlokalizować i prowadzić to od 25 lat.
Okej, okay, ale jak to wyglądało, jeśli chodzi o inne państwa? Czy rozumiem, że ta dziedzina była rozwinięta w innych państwach i pan to jakby przyniósł do Polski, czy jak to wyglądało na świecie?
Wie pan, Ja się, powiedzmy, urodziłem ze dwa razy. Pierwszy raz to tutaj, dawno temu, a drugi raz w Afryce. Mhm. Ponieważ to był wówczas, no i chyba nadal jest, inny świat. Inny ludzki świat. Więc trzeba było sobie to się dokładnie przemodelować. No, byłem młodym nauczycielem akademickim tam psychologii, takiej, jaką znałem z Polski. No ale właśnie poprzez to, że wówczas Afryka była też w stosunku do zamkniętej Polski takim światem jednak bardziej otwartym. Moimi kolegami, moim szefem był Pakistańczyk, który też się przedstawiał jako psycholog międzykulturowy, a później jeżdżąc...
Otwartym? Co to znaczy w tamtych czasach? Jaka różnica była pomiędzy Polską a Afryką?
No, ona była taka, że z Polski było trudno wyjechać. No, albo jak ludzie wyjeżdżali, to tak w czasach Gierka. Na miesiąc można było dostać $130 i kupić, no i jakoś tam wyjeżdżać. No, ta otwartość była ograniczona. Natomiast jak ja znalazłem się w Afryce, to wie pan, spotykałem ludzi z całego świata, bardziej niż gdziekolwiek indziej. Miałem kolegów z Turcji, z Iraku, z Karaibów, z całej Europy Zachodniej i tak dalej. No wiesz, tak, no więc tak, to dawne czasy, ale właśnie ta niezwykła złożoność, tam takich dużo obieży światów było. I to był świat taki bardzo, bardzo ciekawy. W zasadzie każdy człowiek to jakaś historia. No i oczywiście nade wszystko to byli lokalni Afrykanie, którymi no, trzeba było się dogadywać. Często było fajnie i przyjemnie, czasami było trudno. Więc ta konfrontacja powodowała, że bez przerwy zastanawiałem się, no co ta psychologia, którą mnie nauczyli, którą sam studiowałem, na ile ona tu pasuje, na ile ja tu widzę rzeczy nowe, które w książkach, podręcznikach nie ma. No i w ten sposób doszedłem sam i przy pomocy innych, mądrzejszych ode mnie wtedy osób do tego, że trzeba zwracać uwagę, że to jest ta, że psychologia to ma takie dwie nogi. No jedna to jest to, że mamy nasz mózg, który studiujemy i jego ośrodki i zwoje, które powodują, że myślimy, że czujemy, odczuwamy tak czy inaczej. Czasami to jest zaburzone, ale z drugiej strony jest to całe środowisko. Nie takie tam, że są bodźce silniejsze czy słabsze, ale to jest znaczenie, to jest właśnie kultura, w której jesteśmy, która, no, która powoduje też, że nabywamy pewne sposoby, pewne skrypty postępowania, które są dla innych no, niezrozumiałe, tak jak język jest bez tłumaczenia, jest niezrozumiały. No i trzeba, nie można żyć takim złudzeniem, że ktoś coś stwierdził w Ameryce albo w Polsce i to rozprzestrzeniamy, tak jest wszędzie na świecie. No, to tak nie jest.
Mhm. Jasne. Zwłaszcza to chyba widać po aktualnej sytuacji, no, że jednak nie wszyscy się ze sobą zgadzamy. No. Jeszcze zanim przejdziemy do tematu uchodźców, chciałem pana zapytać, ciebie zapytać. Mhm. I jak według ciebie jest rozłożona to, ile mamy z siebie jako człowiek w sobie, a ile to jest kulturowe? Czyli, że jeśli ja jestem teraz Przemek, urodzony w Polsce i nagle jakby ktoś mnie wyrzucił na jakąś bezludną wyspę, ile z tych rzeczy, które ja mam w sobie jako osobowość, to będzie rzecz jako polska kultura, a ile to jest takie wychodzące ze mnie jako z człowieka, takie zimne potrzeby?
No więc to jest tak, że może w Polsce nawet wśród no, młodszych ludzi ode mnie jest bardziej niż gdzie indziej takie mniemanie, że tego, co we mnie jest jako Polaka, to jest mało, albo ja uważam tak, że jest mało, albo chciałbym uważać, bo jestem właśnie człowiekiem przez duże C. Mhm. Ja wiem od studentów moich, fajnych ludzi, że tak często myślą. No ale ja wtedy mam taką odpowiedź i ona to jest najprostsza. No ale po jakiemu mówisz jeszcze oprócz polskiego? No tam próbuję w tym czy owym. Próbujesz, ale to tylko próbujesz, więc najlepiej ci jest wszystkie skojarzenia, cała sieć skojarzeń pojęciowych, obrazowych, metaforycznych, no mówisz w tym języku. Więc w związku z tym, gdy się znajdziesz na tej wyspie, o której mówisz, to nie będzie zrozumiałe. Więc chcesz czy nie chcesz, ale to jak przedstawiasz się światu, jak myślisz, no jest zdeterminowane, a jeśli nie chcesz inaczej, to skażone tym, że jesteś stąd. A teraz jak mówisz o procentach, to jest skomplikowana sprawa. Ludzie, którzy zajmują się psychogenetyką, to mówią tak, ile jest z ciebie natury czy genów, a ile jest kultury, powiedzmy memów. No i tutaj to zależy, że pewne cechy, ale też no i ekstrawersja na przykład, albo emocjonalność, że one są w większym stopniu zdeterminowane biologicznie, prawda, genetycznie. Ale ty mówisz, pytasz o coś innego, na ile jesteś człowiekiem, a na ile jesteś Polakiem. Otóż jest fajna rzecz i tego też studentom mówiłem tydzień temu. Jest taki film, który się nazywa Cicha noc. On powstał u nas kilka lat temu i dotyczy właśnie imigranta wracającego z Holandii, który tutaj chce sprzedać dom i za te pieniądze otworzyć biznes w Holandii, jak wróci. I mu się wszystko wali. Walą mu się sprawy rodzinne, bo okazuje się, że córka, której się spodziewa, to nie jego córka. No ale w rozmowie z tym aktorem, który się nazywa Ogrodnik, jest tam taka fraza, którą ojciec jemu mówi. Ojciec też był imigrantem. Wiesz, jak to było w moim życiu. Ja myślałem, że jak wyjadę za granicę, to będę przede wszystkim człowiekiem. A okazało się, że tam byłem bardziej niż kiedykolwiek Polakiem. No i jak wróciłem tutaj, to okazuje się, że ja tu jestem człowiekiem. No i czy to jest prawda?
Bardzo ciekawe.
To jest prawda artystyczna. Ja mówię studentom, wiecie, to jest ciekawe. Może zrobimy jakieś badania magisterskie nawet na ten temat. Bo to jest ciekawa hipoteza. Ona ma pewne prawdopodobieństwo, bo jeśli wyjeżdżasz właśnie za granicę i albo nie mówisz tym językiem, albo się dziwnie zachowujesz, albo mówisz z akcentem, no to czujesz, że inni dają ci znać.
Inni to słyszą,
że jesteś jakiś inny. Na przykład to jesteś Polakiem, tak? I konfrontując te różnice, mówisz, no tak, no ja jestem jakiś inny, to jestem Polakiem. I prawdopodobnie dlatego ten aktor Ogrodnik, który te słowa w swoich wypowiedziach wypowiada, tak, no taką prawdę psychologiczną mówi. Natomiast jest inna sprawa to, czy jak wrócisz, to będziesz wtedy bardziej człowiekiem u siebie w kraju. Może jedni tak, drudzy nie.
I też będziesz troszeczkę, w cudzysłowie, splamiony tą drugą kulturą.
Natomiast to jest jedna rzecz, która jeszcze tutaj do tego dodam. Mhm. No, że jak wrócisz i to nie wrócisz z dwutygodniowej wycieczki turystycznej do Hurgady, ale po pewnym, że tak powiem, przerobieniu swoim, to już będziesz inny. To znaczy stracisz etnocentryzm. Etnocentryzm to jest właśnie coś takiego, że no ja żyję w moja kraja, chata z kraja i nie znam innego świata i myślę, że tak jak u nas, to jest normalne i naturalne. Natomiast jeśli się przemaseruje przez inne kultury, to widzę, to jest inaczej. Ale to wcale nie znaczy, że jest tam gorzej, a u nas lepiej. Czyli utrata etnocentryzmu. może to oznaczać właśnie, że staje się człowiekiem, bardziej człowiekiem. To znaczy...
Że ściągam z siebie te takie nakładki kulturowe.
Widzę relatywizm, że no tak, no tak jest u nas, albo tak u niektórych u nas jest, ale gdzie indziej jest inaczej. I to nie znaczy, że tam jest gorzej. Znaczy, że wiele takich rozwiązań kulturowych no, ma ograniczenia. No i teraz oczywiście można ponad te ograniczenia podnieść się, unieść się, lewitować. No i wtedy może jesteśmy bardziej już tym człowiekiem przez duże C.
Myśli pan, że trzeba się nad nimi unosić, lewitować, czy można się ich w jakiś sposób pozbyć, jakby zredukować je za pomocą psychoterapii?
Może to być psychoterapia czasami, może być to taka autoterapia, w każdym razie odważna autorefleksja. Znaczy, jak ja powiedziałem metaforycznie, lewitować, to znaczy, że patrzę na to z lotu ptaka trochę. Mhm. I widzę, że nie jestem zanurzony do końca, tylko patrzę z dystansu. Niektórzy zamiast może metafory ptaka używają metafory ryby. To znaczy, że ryba czuje, że w wodzie pływa tylko dotąd, kiedy pływa. A później jak się ją wyciągnie, no to nie może oddychać już. I wtedy nie jestem w wodzie.
To jest mega ciekawe porównanie. Jeszcze jedna rzecz odnośnie takiej kulturowości mnie zastanawia zawsze. Jak według pana, bo nie sądzę, żeby to była jakaś naukowa odpowiedź na to, kształtuje nas sam język. Bo na przykład słowo odwaga w Polsce, odwaga, czyli odważyć, czyli być rozważny, a bycie courageous po angielsku, to są dwa różne słowa. Więc teraz jeśli Polak mówi, że jest odważny, to jakby jego podświadomość, tak mi się wydaje, kalkuluje, że jest rozważny, a jeśli ktoś z Anglii, bądź ktoś, kto mówi po angielsku, mówi courageous, nie wiem od jaki jest ród tego słowa, ale jego psychika troszeczkę inaczej chyba do tego podchodzi.
No, ciekawe, szkoda, że tutaj nie ma anglisty, czy to jest cour, bo tak samo po francusku jest courage, czy to może z jakiegoś dworu na przykład się brać i tak dalej. No to polska etymologia taka jest. No, ale wydaje mi się, ja powiem tyle, że w tym przypadku odwaga, przynajmniej gdyby tak popytałbyś to na ulicy, czy taką ankietę, ja myślę, że odwaga często jest związana u nas właśnie z taką odwagą walczącą. To jest cały kompleks taki powstaniowy i tak dalej, bardziej niż z odwagą cywilną. To jest to rozróżnienie. Ale skoro już język, to na ten temat od 100 lat są różne najpierw hipotezy, teraz różne ciekawe badania. No, na przykład rzeczy w takich kwestiach, które są może tu mniej dla słuchaczy, czy dla współczesnych wydarzeń ważne, ale powiedzmy kolory. Otóż języki różnią się ilością słów, terminów na wyrażanie kolorów. A ponieważ bodźce fizyczne, prawda, optyczne są takie same, bo to nie jest kultura, tylko to jest natura, no to znaczy, że tniemy to pasmo widzialne, prawda, od powiedzmy fioletu do czerwieni inaczej. I innymi słowy, nie mamy takiego samego repertuaru terminologicznego na wyrażanie bardzo prostej sprawy, jaki jest kolor. I w związku z tym są bardzo ciekawe eksperymenty, o których tutaj nie będę mówił, bo to są rzeczy zbyt techniczne, no pokazujące, że ludzie używają po prostu innych słów, widząc pewne bodźce, pewne plamy barwne. No nawet, żeby nie jechać na dalekie wyspy, ale po rosyjsku czy po ukraińsku mamy dwa kolory, syni i gałboj, a po polsku mamy jeden niebieski w zasadzie. I tak się mówi, że w językach europejskich jest 11 kolorów, terminów na kolory barwne, w tym są 8 na barwne i 3 na biały, czarny i szary, a więc achromatyczne. A po rosyjsku jest 12. Ze względu na ten sini i gałboj. Mhm. No można u nas powiedzieć, że jest na przykład błękitny i granatowy, ale tak najczęściej to mówimy niebieski, a tam mówią sini i gałboj. Morze jest sini, a niebo jest gałboj.
To jest ciekawe. Jak pan myśli, że takie różnice wpływają na samą kulturę? Myśli pan, że to... Bo na przykład w chińskim, jeśli dobrze pamiętam, mogę to przekręcać, ale wydaje mi się, że jest około 20 albo więcej określeń na ryż.
No tak, oczywiście. U nas jest na kiełbasy.
Myśli pan, że to w jakikolwiek sposób wpływa na to, jak my odbieramy, jak się zachowujemy?
No, powiedzmy, no, ryż, załóżmy, od 10 tysięcy lat mniej więcej jest taki podział kulturowy na ryż i pszenicę. I to mniej więcej na terenie Mezopotamii, no, dzisiejszego Iraku się działo, prawda? Na zachód pszenica, a na wschód ryż. I rzecz jasna, zwłaszcza ryż, no wręcz ma moc i taką kulturową, magiczną w Indiach, w Chinach czy w Japonii, prawda? I teraz, no więc oczywiście są bardzo różne ryże. W Polsce w tej chwili też mamy jakieś ryż jaśminowy, basmati taki, mhm. prawda? Ale to są rzeczy kulinarne, mniej ważne. Natomiast ja bym powiedział, że na pewno są to subtelności kulinarne, których my nie odczytujemy. Natomiast no, to, co od razu wskoczyłem z tymi kilkudziesięcioma rodzajami kiełbasy mhm. w Polsce, no... powiedzmy, że śląska, toruńska, czy krakowska, czy jakaś, to no to wiemy, że one są, że tu jest kilka parametrów dotyczących tego, czy ona jest sucha, czy jest tak wędzona, czy jest inaczej, czy jest surowa, czy jest gotowana, parzona, no i tak dalej. Czy to ma jakiś wpływ na nas? No, wydaje się, że może coraz mniejszy, bo no, kiełbasy jakoś zaczynają wychodzić z użycia. Ale jednak tak. Ja panu powiem taką ciekawą rzecz. Otóż jak byłem przez te 7 lat w Afryce, no to moimi kolegami to byli na ogół lekarze, inżynierowie, no inteligencja. I nikt się nie zajmował masarstwem. Nikt nie miał wędzarni. Natomiast tam nie było kiełbas. Nie było po prostu. Nie mogłeś kupić w sklepie kiełbasy. I co się w krótkim okresie stało? Powstało przynajmniej tak, jak ja pamiętam, około 20 masarni, to znaczy wędzarni przy domach. I byli tacy, którzy się specjalizowali właśnie w takiej kiełbasie, w innej kiełbasie i tak dalej. Więc, że tak powiem, to jest taki przykład jakby zakodowania kulturowego, który w sytuacjach braku to nagle wychodzi. I to był pewien fenomen, który, no, który w ten sposób zaistniał. Natomiast jest inna sprawa z językiem związana, która jest bardzo ciekawa. To, co dzisiaj staje się powszechne, to jest trójjęzyczność czy wielojęzyczność. Zwłaszcza w Europie ona jest bardzo tutaj, no, nasz kontynent stary jest w przodzie, gdzie dobre kilkadziesiąt procent Europejczyków mówi trzema językami przynajmniej, a jest i więcej. No i wtedy jest kwestia taka, czy my tłumaczymy, czy my tak samo się zachowujemy i myślimy i czujemy, mówiąc w języku pierwszym, drugim i trzecim. To są bardzo ciekawe rzeczy, to jest nowość, dlatego że to zjawisko wielojęzyczności jest nowe. No i okazuje się, że nie, a zwłaszcza terminy związane z emocjami się różnią bardzo.
Dlatego o to pytam, bo ja słucham bardzo dużo po angielsku. Ta. I nie słucham po polsku. I długo się zastanawiałem nad tym, dlaczego nie słucham po polsku, ale jak słucham po polsku, to jest coś we mnie, co po prostu mnie odpycha od tego, co słucham po polsku, w większości przypadków. A jak słucham po angielsku, to ten język jakoś tak płynie. Jest taki, nie wiem, czy wygodny, czy przyjemny po prostu. Ja myślę i piszę czasami też po angielsku, właśnie z tego względu, że łatwiej jest mi się wyrazić niektóre rzeczy po angielsku niż po polsku. I stąd było moje pytanie.
Wiesz, no być może, że tak, znaczy prawdopodobnie tak. Ja z kolei, mimo że mam tak po 50-50 mam te zajęcia w obu językach, ale mimo wszystko myślę, że jak zaczynam mówić metaforami, a zależy mi, żeby mieć taki przekaz jędrny, to łatwiej mi idzie po polsku. Natomiast tu szczególnie jest terminologia związana z emocjami. I okazuje się, że w języku pierwszym, tym powiedzmy domowym, ludzie, imigranci albo ludzie drugiego pokolenia imigranckiego mają większą łatwość w wyrażaniu tych emocji albo znaczenia różnych słów, również takich mocnych jak I love you, bądź kocham cię, one są nie do końca takie same. Mhm. Innymi słowy, są silniejsze, ostrzejsze warunki na przykład na powiedzenie, na wyrażenie słowem uczucia w jednym czy drugim języku. No, najprostsze jest jestem szczęśliwy, I am happy. To I am happy jest łatwo. To tutaj tak, próg jest niski dosyć. Mm-hmm.
To jest właśnie ta różnica.
Ale jestem szczęśliwy, ho-ho, to nie tak... No.
Tak, ale to chyba, nie wiem, czy to kwestia języka, czy po prostu kultury tej amerykańsko-angielskiej.
No tak, tak, ale oczywiście ona używa języka.
To prawda. To prawda. Dobra, troszeczkę się zapętliliśmy. Okej, to było super, tak dla jasności. Dlatego to eksplorowałem, ale przejdźmy w takim razie do tej aktualnej sytuacji.
Tak.
Jakie pan myśli, że będą że są różnice, tak jak z tą kiełbasą? Czego się możemy spodziewać od Ukraińców, którzy przyjadą do Polski? Zwłaszcza, że oni są teraz trochę straumatyzowani, więc to są troszeczkę inni Ukraińcy, niż przyjechali do nas wcześniej. I czego się można spodziewać? Jakby jakie są te różnice kulturowe, które pewnie z nich wyjdą?
No tak. Tak się złożyło, że ta ustawa sejmowa i podpisana przez prezydenta i od wczoraj wchodząca, więc rejestracja Ukraińców z PESEL-em. Sam zresztą w tym uczestniczę, bo mam w domu 9 osób, całą 9-osobową rodzinę. Więc widzę, jak to jest. Że tutaj jest pewien podział, który może mieć swoje konsekwencje, bądź nie. Data jest 24. Przed 24 ci, którzy się znaleźli w Polsce, to są emigranci ekonomiczni. Po 24 to są uchodźcy. Mhm. I to nie jest to samo.
Okej. Okay.
To znaczy ci, którzy są od 24 ostatnie 3 tygodnie, dostają z automatu pozwolenie na 1,5 roku, świadczenia wstępne, tam 300 zł. No ale w każdym razie możliwość uzyskania pracy i to w dodatku całkiem to ładnie stanowi, bo jak ktoś był psychologiem albo lekarzem, w Ukrainie, to teraz może to dalej kontynuować, bez jakichś tam obostrzeń, które...
Wcześniej nie mogli.
A no właśnie, to było trudniejsze. Trzeba było przechodzić różne próby, prawda, testy. Teraz to są takie ułatwienia. No więc te ułatwienia są i ja myślę, że oczywiście jest jest około 50 tysięcy dzieci, które zaczną chodzić do polskich szkół. No, a zwłaszcza do tak zwanych oddziałów przygotowawczych związanych z językiem. Więc no i mówimy o masie ludzi, o wielkiej ilości ludzi, 2 milionach. To tego w Europie dotąd nie było. Oczywiście oni wszyscy nie zostaną. Niektórzy wyjadą, wrócą, ale to kiedy i gdzie zależy od tego, co...
I te 2 miliony to chyba też może być ich więcej jeszcze, bo to się jeszcze nie skończyło.
To się nie skończyło i to tylko dotyczy tych, którzy przyjeżdżają przez polską granicę, są też tacy, którzy nie przyjeżdżają przez polską granicę z Ukrainą, tylko na przykład przez Węgry albo przez Słowację i tak dalej. I oni to jakby to jest jeszcze inna kategoria. No więc powiedzmy sobie, że tak, niektórzy pojadą dalej do Niemiec, do Szwecji, a może nawet do Kanady. Niektórzy wrócą do Ukrainy z takich czy innych względów. I sporo tysięcy, setek tysięcy zostanie. No i teraz właśnie. Sama ta kategoria powoduje, że sytuacja jest inna niż powiedzmy w roku 2014-2021, kiedy to byli emigranci ekonomiczni, których tu w Warszawie też wielu mamy i mieliśmy. Ponieważ znaczy nie było jakichś incydentów niechętnych Ukraińcom wcześniej, takich bardzo wyraźnych. No teraz mamy okres, nazwijmy to, gościnności i wyjścia z sercem. To jest ogromne. I wiesz, ja mam trójkę synów w Kanadzie i oni mówią mi, świat cały pokazuje, co Polacy robią dobrego. I mówię, wiesz, no przecież mój syn ten też Polak. To, tata, no to powiedz, co ja mogę jeszcze zrobić. Na przykład finansowo. Czy to będzie trwało wiecznie? Nie, nie będzie to trwało wiecznie. Czy te dobre relacje będą trwały wiecznie? One na pewno polepszą na dłuższy okres czasu relacje, ale mogą się też na przykład u różnych osób, może u niewiększości pojawić u Polaków zniechęcenia, a na przykład u Ukraińców roszczeniowość. Może się pojawić? No może się. Bo jeśli wszystko dajemy ci z serca, dajemy ci jedzenie, ubranie, mieszkanie i tak dalej, no to jeszcze.
Człowiek się przyzwyczaja.
Roszczeniowość jest częścią też naszej natury. Znaczy to, co ja myślę, że jest korzystne, choć to zależy od nikogo z nas, tylko od tych, którzy są na Kremlu. Kiedy ta wojna się skończy, ile będzie zniszczeń. Ale to jest to, żeby potrzebne jest, wiesz, takie powiedzmy, jak są miasta czy miasteczka siostrzane. Takie relacje. Ja pracuję na uniwersytecie i powiem, że dotąd to my mamy w Polsce do dnia dzisiejszego, do wojny było 70 tysięcy studentów ukraińskich. Pewnie będzie więcej.
Mówi pan ogólnie, czy tylko na psychologii?
Nie, w ogóle, w całej Polsce. Tak, więc około 70 tysięcy. Ale nie było specjalnych relacji z uniwersytetami, tylko to byli studenci, którzy tutaj przyjeżdżali, płacili i tak dalej.
Na własną rękę.
No, płacili za to, więc to też się opłacało. Ja myślę, że jest potrzeba, że jest możliwość takich silniejszych relacji, prawda, między rodzinami, między instytucjami, między miastami i tak dalej. No po to, żeby pomóc, żeby odbudować i że jest ku temu w tej chwili dobra atmosfera. No, atmosfera ma to do siebie, że się może zepsuć, ale w tej chwili ona jest, wydaje się, solidna i na tym można bazować.
Mm-hmm. Proszę mi powiedzieć, z czego to wynika, że nagle Polacy jednak tak pozytywnie przyjęli wszystkich Ukraińców, kiedy wcześniej to nie było takie pozytywne? Czy to wynika z tego, że my przeżyliśmy 39 rok i jakby w pewnym sensie wiemy, jak to jest? Czy z czego wynika to nagle takie pospolite ruszenie?
Ja wiem, że na ten temat się dużo ludzi wypowiada, nie tylko ja. Czy są bardzo różne tutaj punkty widzenia, czy nie? Myślę, że to jest, że ludzie, że wypowiadający się mówią jednak dość podobnie. Znaczy, ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o samych Ukraińców dotąd, ci, którzy dotąd pracowali, często mężczyźni na budowach, często kobiety w pracach domowych różnych, tu nie było jakichś dramatycznych, niekorzystnych sytuacji, ale to było mniej więcej neutralne. Tak jak to jest z emigrantami ekonomicznymi. Oni nam pomagają, oni tutaj zarabiają i wszyscy są w miarę zadowoleni. Natomiast teraz to się zmienia, bo oni cierpią. To cierpienie jest widoczne każdego dnia w telewizorach, we wszystkich środkach przekazu. No ktoś może powiedzieć, dobrze, a co było na granicy białoruskiej od września 2021 do niedawna? Nawet jeszcze jest, tylko nikt o tym już nie mówi. Była różnica. No ja myślę, że żeby odpowiedzieć, to badań dotąd nie mamy, ale ja bym powiedział, że to trochę jak z tym, dałem przykład tego, że nagle w Polakach ni stąd, ni zowąd obudziły się umiejętności masarskie, robienia kiełbasy w Nigerii, choć nikt tego nie robił. Otóż tu jest pewnego rodzaju takie, że tak powiem, zaprogramowanie kulturowe, które powoduje, że jak są warunki, to jesteśmy w stanie to wyprodukować. I teraz z czego, powiedzmy, ta dobroć ostatnich dni, tygodni wynika? Moim zdaniem to jest do pewnego stopnia taki mem kolektywnej nieświadomości związany ze zrywami, z powstaniami. Niech to będzie Powstanie Warszawskie, niech to będzie Solidarność, prawda, 40 lat temu, gdzie był właśnie taki zryw i pokłady dobroci się uaktywniały. To nie zawsze tak jest. Niektórzy mówią o tym, że jest poczucie zagrożenia ze strony Rosji. Ono rzeczywiście pewnie jest. Nie ma badań na ten temat, czy to jest lęk, czy to jest, że tak powiem, taka prospołeczność, pomocowość, bo inni cierpią. Wydaje mi się, że gdyby było głównie zagrożenie, czyli lęk, no to ludzie, nie wiem, wykupywaliby jakieś dobra albo by się jakoś tam odgradzali. Mhm. Natomiast to, że wychodzą nazwijmy to z sercem, prospołecznie, to wydaje mi się, że to jest, że w historii jest sporo takich momentów, gdzie wzrasta wrażliwość na to, jeśli bardzo dużo ludzi cierpi i to można jakoś też do własnych doświadczeń
porównać,
odnieść. Bo różnych historii rodzinnych, domowych jest mnóstwo. I na pewno to ma znaczenie, że to jest związane z Rosją, podczas gdy ci uchodźcy czy migranci na granicy białoruskiej byli z daleka. Związek z bombardowaniami, z cierpieniami był jednak mniejszy. A oprócz tego nad tym się unosiła postać Łukaszenki. To, że właściwie oni byli używani jako
narzędzie. Ciekawe bardzo to, co pan powiedział odnośnie takiej chęci pomocy i strachu. Ja szczerze mówiąc przypisywałem to troszeczkę bardziej do strachu przed rzeczywiście jakiegoś konfliktu z Rosją, ale ma pan rację, że jeśli ludzie się boją, to jest tak jak przed COVID-em, czyli wykupują rzeczy i przygotowują się.
Maseczki na twarz i wycofujemy się.
Wycofujemy się, dokładnie, więc to jest ciekawe. Czyli rzeczywiście te obrazy, które wszyscy widzą w internecie, muszą bardzo mocno oddziaływać na ludzi i pewnie stąd jest taka silna reakcja.
Ja wiesz, powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo to są takie reakcje, one są ważniejsze. Ja wczoraj jak z tą rodziną, którą samochodem dwa razy wodziłem, bo 9 osób, no to przecież wszystkich w dziewiątki nie mam busa. Mhm. Tam to w gminie, ciut poza Warszawą, patrzę, tu przychodzą podobni Polacy. No, piątkę przywożą ludzi, dzieci i kobiety. Więc tak się poczułem, ja nie jestem żaden nadzwyczajny. Tak? Mhm. To jest powszechne. To znaczy, jeśli człowiek by się w to nie włączył, to prawdopodobnie głupio by się czuł. Był się czuł, jak jestem nie w porządku. Mhm. Ale są też na przykład takie historie, że no ja siłą rzeczy należę do różnych asocjacji, stowarzyszeń międzynarodowych. Jedno takie, które jest Stowarzyszeniem Psychologów Międzykulturowych, ogłosiło na naszej stronie taką informację, że bardzo jesteśmy poruszeni cierpieniami związanymi z wojną, ale jako towarzystwo naukowe jesteśmy neutralni. No i jak to się... No i to było głównie przez, powiedzmy, ludzi z Zachodu to sformułowane. W Polsce wśród moich kolegów, ja zresztą też do nich należałem, wywołało to gniew i złość i presję, żeby to usunąć, ponieważ tu nie ma mowy o jakiejś neutralności, tylko jest wojna, jedna strona cierpi, jest bombardowana, zabijana i doprowadziliśmy do tego, że ta neutralistyczna taka formuła została usunięta. Więc dlaczego o tym mówię? No bo to dotyczyło już nie pomocy ludziom konkretnym, tylko, że tak powiem, na takiej płaszczyźnie właśnie międzynarodowej.
Skąd w ogóle taka intencja, żeby pozostać neutralnym?
Powiem tak. Główny kolega, który był autorem tego i zresztą sam powiedział, że to było jego sformułowanie, które zostało tam przez innych zaakceptowane, jest Niemcem pacyfistą. I on przy okazji dokonał takiej spowiedzi. Ja nie znałem go, choć znam go od wielu lat, ale mówił, moi dziadkowie i moi rodzice byli nazistami. I tam mówił, gdzie, jak walczyli. Ja, żeby uporać się z tym garbem historii, jako młody człowiek postanowiłem być pacyfistą. To jest jedyne, żeby uratować swoje człowieczeństwo po takiej historii rodzinnej. No i konsekwentnie jestem pacyfistą. W związku z tym każda wojna jest zła, natomiast równie zła po obu stronach. Ale to znaczy neutralność w sensie tego, że nie biorę strony jednej bądź drugiej walczącej między sobą. No i znowu były debaty, dyskusje, często bardzo emocjonalne, związane z tym, że jednak w konfliktach bywają ofiary i bywają agresorzy.
Cywile nie giną w Rosji przecież.
No właśnie. No więc to są bardzo trudne sprawy. One są trudno międzynarodowe. Ja myślę, że ten kolega Niemiec, on jest prawym człowiekiem. No ale wiemy skądinąd, że w Niemczech są też takie, taka jest ostrożność przed tym, żeby sankcji nie zaostrzać i tak dalej.
To jest ciekawe, że mają takie podejście, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich historię.
No więc właśnie, więc może to jest tak, że u niektórych to jest, jak u mojego kolegi, psychologa, pacyfizm jako światopogląd, a u niektórych jest pewnie jednak również biznes poza wszystkim.
No z tego co wiem, nie wiem za dużo na ten temat, ale z tego co wiem, to Niemcy są mocno powiązane gospodarczo z Rosją.
No tak, no więc...
I jak zablokowali im Swifta, to zostawili dwa banki, które dopiero później, z tego co wiem, jakoś obsankcjonowali. Ale doczytałem, że to była decyzja Unii Europejskiej, a nie samych Niemiec. Także Niemcy są troszeczkę wyczyszczeni z tego zarzutu.
Wiesz, może jeszcze jedną rzecz powiem. Tradycyjnie polska kultura jest na bakier z pragmatyzmem, a więc z zimną kalkulacją. Przeciwieństwem pragmatyzmu jest właśnie głosić wartości, ginąć za wartości nawet i tak dalej. Więc ja myślę, że ta aktualnie dziejąca się skłonność pomocowa, ona nie jest na poziomie właśnie pragmatyzmu, tylko właśnie takiego odruchu wartości, że ludziom trzeba pomagać. Ludziom trzeba. I zobaczymy, jak to będzie na poziomie państwa, ale jak na razie, no to właśnie głównie jest to takie pospolite ruszenie Polaków jako ludzi, jako jednostek. Mhm. I ono lepiej działa niż organizacja państwowa nad tym wszystkim.
Nad tym się zastanawiam, bo za każdym razem, jak kogoś pytam o tą pomoc, to wszyscy właśnie mówią, że to jest bardziej przypomina pospolite ruszenie niż takie pragmatyczne, racjonalne pomaganie. I to mnie zastanawia, czy to znaczy, że to jest źle, czy to znaczy, że po prostu można by to zrobić lepiej?
Nie, to znaczy, ja myślę, że jedno jest ważne i drugie jest ważne. Przejawem tego pospolitego ruszenia jest to, że otwieramy domy, a nie robimy namioty. No, okej, no są, jest Torwar, powiedzmy, tak? I są takie hale jak Torwar. Ale jednak bardzo dużo ludzi przyjmuje z dworca, na przykład zachodniego, tak jak to było
Przerwę tylko. Torwar to jest jakieś miejsce, gdzie wybudowali namioty, tak?
Nie, to akurat nie są namioty, tylko to jest duża hala, gdzie się stawia łóżka polowe.
Okej, okay, tego nie wiedziałem.
Tak. No, namioty to się raczej na powietrzu.
Nie taka pogoda.
Nie taka pogoda i tak dalej. No ale powiedzmy, namioty one są w przypadku uchodźców takim symbolem życia uchodźczego. Natomiast u nas jest dom, prawda? Czyli otwieramy drzwi. To ma długą tradycję. I to ma tą tradycję, jak jesteś, przyjmuje do domu, to jakby przyjmuje do rodziny.
Gość w dom, Bóg w dom.
Gość Bóg, w dom, Bóg w dom. No ale oczywiście na dłuższą metę, no to pragmatyzm musi też wejść, żeby na przykład, no, żeby zapewnić adaptację dorosłym i dzieciom i to, że w szkołach będzie to funkcjonowało, że nie wiem, dzieci nie będą się wałęsać albo będą zajmować się nie takimi rzeczami, które chcielibyśmy. No różne rzeczy mogą mieć miejsce, do których potrzeba dobrej organizacji, specjalistów i pragmatyzmu to na dłuższą metę. Ja bym powiedział, że jedno jest ważne i drugie. Pewnie właśnie to otwarcie spontaniczne, pospolite ruszenie jest na początek, ale na tym daleko się nie pojedzie.
Mhm. No też na trzymaniu tych ludzi u siebie w domach też długo się nie pojedzie.
No tak, nawet i
długo pan nie będzie
kuzynom się mówi, że no wiesz już.
Czas najwyższy. Jechać do siebie. Ile pan myśli, że to potrwa w takim razie? Ile ludzie będą chcieli trzymać tych ludzi i pomagać im z taką otwartością, jak aktualnie?
No więc w tej chwili ta ustawa mówi o 40 zł na osobę dziennie, ale to ma być przez 2 miesiące. To jest państwo, prawda? Więc to jest pomoc. No więc załóżmy, że ja mam te 9 osób u siebie, no to 40 zł, ja nie dostałem żadnych pieniędzy, jeszcze nie aplikowałem, ale to wystarczy. Mhm.
Da się przeżyć.
No, na pewno się da przeżyć. Natomiast...
Chyba, że inflacja pójdzie w górę.
Tak. Więc to na pewno osłabnie. Ale... No, będzie bardzo zależało właśnie, jak też samorządy, gminy będą w stanie rozlokować, zaadaptować. To będzie wielki test na tę organizację. No, jest trochę czasu, żeby się zorganizować. Dzisiaj, znaczy wczoraj to było tak, że w tej gminie podwarszawskiej nie było urzędników, którzy potrafili się dogadywać po rosyjsku czy po ukraińsku. Często były takie śmieszne nieporozumienia dotyczące na przykład tego, że było napisane po ukraińsku 20 marca ma się zgłosić i to było przez jakiś, właśnie teraz zapomniałem, jak jest marzec po ukraińsku. No, a ci urzędnicy przyjdzie, no, 20 marca, mówi, ale a ci nie wiedzą, co to znaczy marzec. Na takich różnych sformułowań, które, albo na przykład, żeś mówili, dobrze, a jeśli ja mam ten PESEL dostanę, to będę mógł wyjechać do Ukrainy, czy muszę zostać w Polsce na zawsze? Mhm. Przeróżne historie, które,
brak zrozumienia,
które wymagają dobrej komunikacji, a więc no też nie wiem, pewnie popyt na ludzi, którzy mówią po rosyjsku bądź ukraińsku, bardzo wzrośnie. No trzeba to... Powiem tak, że wtedy w 2015 i 2016, kiedy w Niemczech było około miliona ludzi, z Syrii głównie, z Afganistanu, to tam też oni nie byli... No też to było trudne. Musieli nagle nabrać specjalistów od oduczenia niemieckiego na przykład, których nie było tylu. Mhm. Myślę, że to będzie ważna sprawa, żeby te dzieci z podstawówki czy z liceum, no języki nieco podobne, ale jednak samych polonistów tutaj będzie za mało. No, myślimy o naszych studentach, którzy by... Więc chodzi o, że tak powiem, to, aby samorządy i administracja państwowa no, sprostały temu zadaniu poprzez dobre programy i ich wdrażanie.
I jedna rzecz, którą słyszałem odnośnie Ukraińców, to, że oni w większości mówią po rosyjsku. Czy to jest prawda?
Och tak, mówią surzykiem.
To znaczy?
Surzyk to jest no taki, to w lingwistyce się mówi, wiesz, ty jesteś anglojęzyczny. Na przykład istnieje coś takiego, co się nazywa pidgin. Pidgin to jest angielski język przez lokalców, na przykład w Afryce, w wielu krajach, na przykład w Nigerii, albo w Ganie, albo w Nowej Gwinei, gdzie są słowa angielskie bez gramatyki.
Okay.
Na przykład jak ci powiem mi komod, to nie zrozumiesz, co znaczy komod. Komod znaczy come out.
Okej. Okay. Czyli no. Oni próbują używać tego języka i budują jakieś...
Więc jak ci moje panie z Mikołajewa, niedaleko od Desy, mówią mażu hovarit, no po rosyjsku się powie magu gawarit.
To coś z mówieniem, gawarit.
To jest mówieniem, a to jest nie magu, tylko mażu na przykład. Więc mówią, no powiedzmy, to jest taki język
mieszany.
Są regionalizmy, ale oczywiście w większości tak. No, na przykład w tym Mikołajewie, skąd po dwóch tygodniach w schronach moja dziewiątka przyjechała, no to mówię tak, w szkole po ukraińsku, w domu po rosyjsku.
Podobno to jest wstyd u nich mówić, że to jest takie jakby, czujesz się lepszy, jak mówisz po rosyjsku. Nie wiem, czy to prawda, ale tak słyszałem. Taka klasa wyższa.
Ostatni raz byłem w Kijowie w 2019 roku na głównym uniwersytecie, prawda, to jest Nacjonalny Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki, prawda, czy to jest, no nie wiem, tak jak UJ może w Polsce albo UW. No i co, jak była konferencja, Narodowy Uniwersytet Szewczenki, prawda? No bohatera narodowego. No i konferencja po rosyjsku idzie.
Okej, czyli to prawda?
To jest prawda. I jak rozmawiałem z kolegami, mówi, no wiesz, no to ja, po jakim do studentów mówisz? Wiesz, no po rosyjsku, bo to łatwiej. Tam nie było żadnego prawa, prawda? Zakonu, jak oni mówią, tylko to było tak... Jakie to ma konsekwencje? Rzeczywiście to, co mówisz, że to jest rosyjska perspektywa. Tak, rosyjski to jest piękny język literacki, a ukraiński z punktu widzenia Rosjan to język chłopski. Mhm. Więc poczucie wyższości niewątpliwie. Nie wiem, czy Putin jako jednostka tak myśli, ale przypuszczam, że to jest możliwe.
Okej, że to jest taki podnaród. Troszkę.
Tak. To jest rodzaj, powiedzmy, dehumanizacji. No ale druga sprawa jest rzeczywiście taka, że to podobieństwo to się tak zazębia przecież. No, to trochę jest jak wojna domowa w tym sensie, że Przecież ci ludzie, którzy wychodzą do żołnierzy na tankach i mówią do nich po rosyjsku, mhm. idźcie sobie, albo dajcie nam żyć, dajcie spokój. Więc to się bardzo zazębia. To jest okrutna wojna, ale tak jakby ona, i ona rzeczywiście jest wojną przeciwko państwu niezależnemu, uznanemu za granicą, ale kulturowo to trochę wygląda jak wojna domowa, ponieważ jest tyle podobieństw. No.
Jak Czechy by napadły na Słowację trochę.
No na przykład.
Chciałem zapytać o tą dziewiątkę, którą pan ma w siebie. Jak oni się trzymają psychologicznie i czy widać po nich, że to są uchodźcy wojenni, czy jest to zauważalne?
To jest moja druga dziewiątka. Struktura jest ta sama. Matki i dzieci. Z tym, że tutaj jeszcze jest babcia. I wiesz, ja jestem wobec nich gospodarzem, pomagaczem. No, jestem psychologiem, choć one nawet o tym nie wiedzą. Ale w związku z tym nie prowadziłem dotąd rozmów takich, że tak powiem, klinicznych. Tylko zakupy, rejestracja, ulepszenia domowe, tam hydraulika wzywałem i tak dalej. I mam wrażenie, znaczy wśród nas psychologów jest bardzo takie znane i badane pojęcie syndrom stresu pourazowego.
PTSD.
PTSD, prawda. No to do różnych kategorii osób, które mają za sobą traumę wojenną, na ogół wojenną, to się stosuje. Czasami są to naturalne jakieś trzęsienia ziemi i tak dalej. Ja bym chciał powiedzieć ostrożnie, bo to może jest za wcześnie, ale ja nie widziałem ani jednej z tych 9 osób, żeby płakała, żeby siedziała w kącie ze spuszczoną głową. Tylko jak mówimy, że mamy jakieś zadanie do wykonania, na przykład jechać na rejestrację czy coś, to oni się organizują. Tam jest jedna akurat ta matrona taka, która rządzi całą dziewiątką. I to jest robione. Więc myślę, że istnieje coś takiego, jak duża odporność i taka, że tak powiem, siła przetrwania. To oczywiście wszystkich nie dotyczy. Na dworcach słyszałem, wiesz, tutaj trzeba jechać, bo jakieś osoby są, nie dają sobie z tym rady. Znaczy, uchodźcy czy nie. Na pewno takie są, ale ja bym powiedział, że to jest taka twardość, która zresztą też i w badaniach wychodzi, przedwojennych jeszcze, przed wojną. Że w porównaniu z ludźmi z Zachodu, nawet jeśli są to studenci, więc specjalna kategoria.
Z Zachodu, biorąc też w to
Hiszpania, Polska? To, nie, Polska nie, ale bardziej na zachód naszego kontynentu, zachodnia Unia. To u nas, to wśród Ukraińców była rzeczywiście wyraziście silniejsza taka siła przetrwania trudności. Wbrew różnym brakom, kłopotom i tak dalej. Ja myślę, że to w tej chwili się widzi. Znowu, jeśli słuchaliby mnie koledzy psychologowie i powiedzą, dobrze, ale to podaj dobre dane statystyczne i analizy. No nie mam, nikt takich nie ma, ale odwołuję się do tego, co mam i co widzę. I myślę, że to jest sensowna hipoteza, że taka właśnie twardość i siła przetrwania, zwłaszcza, że to są same kobiety, tu nie ma mężczyzn, tu nie ma tak zwanego męskiego ramienia, na którym się opierasz. No? Mm. Prawda?
Muszą sobie same radzić.
Sobie radzą, no muszą przejść całą tą drogę, podjąć decyzję. I tutaj, no, przecież ja je brałem z takiego kotła na tym dworcu zachodnim. Wieczorem, gdzie
Pan je znał, czy...
A skądże?
Po prostu pan pojechał i wziął.
Tak, tam są fajni ludzie, wolontariusze z ochotnicy WAF.pl i taka grupa zasoby, która... No po prostu zgłosiłem się i dostałem o 8 w niedzielę telefon, że jest grupa 9. Przyjmie pan? A mówię, no to przyjmę.
Mhm.
No i tak to było. Więc moje doświadczenie jest jednak 18 osób, to coś, ale ono to we mnie budzi podziw za taką dzielność, powiedziałbym.
To, dlaczego pytałem, to zastanawiam się, mi cały czas po głowie chodzi to, że Ukraińcy, którymi żyliśmy do tej pory, będą inni, są inni niż ci, którzy teraz przyjadą, bo to będą Ukraińcy, którzy są troszeczkę straumatyzowani i jest szansa, że to, czego pan teraz doświadcza, to jest jeszcze, oni są pod dużym naciskiem, więc muszą funkcjonować, ale jeśli ten nacisk się troszeczkę wyluzuje, to te emocje prawdopodobnie...
Oczywiście tak. Jeszcze mam trzecią dziewiątkę, to już będzie 27. To są ludzie, którzy żyją... Ja mieszkam na Pradze Północ, vis-a-vis w korytarzu.
Mm-hmm.
A to jest sąsiad, który też profesor, ale nie psychologii, który opuścił, czy jego mieszkanie stało puste i jak się wojna rozpoczęła, to zgłosił i przyjął 9 osób. Więc ja tam też czasami zachodzę, ale mniej, bo mam tam tą dziewiątkę. I tam jest akurat grupa mieszana, bo jest dwóch mężczyzn, którzy pracowali wcześniej, a te kobiety dojechały do nich. I
trudna sytuacja chyba.
Chyba tak. Chyba tam jest jakby tam, wydaje mi się, nieco trudniejsza. Choć mają warunki doskonałe, bo to jest 100-metrowe mieszkanie, perfektnie wyposażone. No więc to oczywiście nie unikniemy sytuacji trudnych. I masz rację, mówiąc, że można jechać przez pewien okres czasu na takim haju właśnie, że jeszcze... który spowodował, że opuściłem pod bombami ten, ale później to opadnie i może być smuta, beznadzieja, poczucie bezsensu, tęsknoty i tak dalej.
Wyobcowania.
No tak, trzeba się z tym liczyć.
Jak ludzie mogą reagować na... Jeśli taka sytuacja będzie, że załóżmy miną 2 miesiące, sytuacja się, miejmy nadzieję, uspokoi i rzeczywiście wyjdzie taka tęsknota, wyobcowanie i zaczną wychodzić te emocje, które teraz pod wpływem presji są troszeczkę wyparte, jeśli mogę to tak nazwać.
No ja, wiesz, pytałem moją dziewiątkę, czy wasz dom istnieje jeszcze. No, mówiły, że jak wyjeżdżały, to istniał, tylko że się szyby wypadały.
Jakie miasto?
Mikołajew, koło Odessy. Prawie nad Morzem Czarnym. Więc to jest tak. Ja myślę, że powrót, jeśli jest do kogo, do czego powracać, jeśli lęk przed powrotem do zniszczeń nie jest odpychający, bo on może być bardzo silny. No to te powroty, okej, no one mogą być konstruktywne, ale myślę, że tutaj to już wybiegamy. Ja myślę, że to jest oczywiste, że te powroty muszą być związane z odbudową. Z odbudową, na którą mogą iść środki unijne czy jakieś inne, a więc innymi słowy, to nie powrót na zgliszcza, ale powrót związany z odbudową, z życia.
Tak, Załański już mówił, że wszystko będą odbudowywali, że już organizują na to fundusze, żeby odbudować Ukrainę, więc miejmy nadzieję, że będzie dotrzymywał tego słowa. Ale to, do czego bardziej chcę dobić, to jak ludzie mają sobie radzić w obliczu tego, że mają u siebie w domu, załóżmy, rodzinę, która przeżywa trudne emocje. I to jest jednak obciążające. Jeśli teraz ci ludzie są tacy, jakby mówi pan, że trzeba zrobić PESEL i ci ludzie się po prostu organizują i jadą robić PESEL.
Tak.
I jeśli za 2 miesiące ci ludzie nie będą tacy żywi i gotowi do akcji, to jak sobie wtedy z tym radzić? Bo to już zacznie budować troszeczkę to takie niechęć delikatną.
Znaczy, ja myślę, że tak, że trzeba, mówię w tej chwili do Polaków gospodarzy, pełniących funkcję gospodarzy wobec naszych gości ukraińskich. Trzeba sobie ustalić pewien grafik i to we współpracy. No dobra, ale już mamy ten PESEL, tak? Jesteśmy zarejestrowani. No to trzeba iść następne kroki. Oczywiście krokiem następnym jest to, czy chcesz się wracać. Prawdopodobnie na razie to nie. No dobra, no to do wakacji. No to idziemy do szkoły. To trzeba to załatwić. Trzeba te dzieci zgłosić do szkoły. A zaprowadzić, porozmawiać z nauczycielami i tak dalej. Zorganizować, czy przyczynić się do zorganizowania tych klas, w których dzieci będą się uczyć polskiego, adaptować. No a jeśli ktoś ma do tego predyspozycje, umiejętności, to może być. No a co dorośli? No to możliwości zezwolenia na pracę są. No ale znowu język. No ja w tej chwili tak myślę o swojej dziewiątce. Jedna z tych pań mówi, że pracowała, pytałem ją wczoraj, w kafy. No jak po polsku, jak się mówi kafy, no to prawdopodobnie myślimy, że kawiarnia. To nie kawiarnia, to jest restauracja. No niewielka różnica, ale jest. No to myślę sobie tak, no trzeba jej pomóc znaleźć pracę może w jakiejś restauracji, jeśli ona po prostu jest, no nie wiem, czy kuchmistrzem, czy kucharką.
Teraz dużo firm przyjmuje z otwartymi rękoma Ukraińców.
No właśnie. No to trzeba to w tym pomóc. No czy tutaj trzeba język znać? No trzeba trochę, ale kucharza poznajemy po tym, co jest na talerzu, a nie po tym, jak mówi.
Po drugie, myślę, że te firmy mają świadomość, że ci ludzie mogą nie rozumieć.
Więc tu, no to jest konieczne to, żeby ja myślę, że dla gospodarzy właśnie, by nie siedzieć z rękami założonymi i mówić, no to już może wystarczy, tylko właśnie no, trzeba znajdować te ścieżki dla adaptacji. I co wymaga wysiłku.
Po obu stronach.
Po obu stronach, tak.
Mhm. Jedną rzecz, którą pan powiedział fajną w jednym z wywiadów, którego słuchałem, to, że trzeba uważać, żebyśmy my jako naród, któremu się lepiej żyje i który jest bogatszy, żeby ta pomoc w pewnym momencie nie obróciła się w takie delikatne poczucie wyższości, że tak jak pan wcześniej mówił, że oni też mogą mieć roszczeniowość. Ale
ja to powiedziałem i to podtrzymuję. I to widać w tym, że w tym niedaleko Pruszkowa, w tym osiedlu, gdzie moja dziewiątka mieszka, no tam są eleganckie wille, tam są różni, że tak powiem, celebryci niedaleko mieszkają i to widać. I to widać, te panie chodzą i mówią hu, hu, hu. Prawda? Tutaj bogato żyjecie w tej Polsce. Więc no jasne, tak jest, że Ukraina przed wojną też, no to jest mniej więcej trzykrotne przebicie, jeśli chodzi o zarobki. I dlatego przyjeżdżało do nas tylu emigrantów ekonomicznych. No i teraz no to jest delikatna sytuacja, która wymaga wrażliwości, to znaczy no przede wszystkim no powiedzmy, no to wy jesteście tam 20-30 lat, ale za 30 lat to będzie podobnie jak u was, jak u nas, prawda? To, no myśmy tutaj ciężko pracowali, to teraz mamy. Nie, no, to trzeba uważać, trzeba pomoc wtedy jest dobrą pomocą, jeśli nie narusza, ale wzmacnia więzi ludzkie. Więzi ludzkie są wtedy pełniejsze, jeśli one są symetryczne, są równe. Oczywiście można też, może być to pomoc na zasadzie z pańskiego stoła coś spada. Ale
co pan ma na myśli mówiąc symetryczne?
To znaczy, że ja nie pomagam temu człowiekowi, bo ja jestem pan, ja jestem hojny, a on jest biedakiem, tylko on jest człowiekiem. I tak jak ja, i w związku z tym on ma pewne potrzeby. Jeśli ja mogę w tym pomóc, to jest okej, ale to jest nie na zasadzie tutaj wyższościowej. To jest zrozumiałe, co mówię?
Tak, bo zastanawiałem się, czy...
No, wyższościowe to jest, no masz, weź.
Tak, takie, nie, może nie pogarda, ale...
Mnie stać i poznaj dobrego pana, nie?
Tak, trochę jak rzeczy, które zostały, daje się psu. Straszne porównanie,
no,
ale...
Straszne, ale no mniej więcej, tak? Więc i ludzie oczywiście są wrażliwi na to bardzo, więc to trzeba uważać. Mam nadzieję, że nasi rodacy, to, ci, którzy się za to biorą, spełniają kryteria.
Ja też mam taką nadzieję. Kolejna rzecz, o której chciałem z panem porozmawiać, to sytuacja z tymi uchodźcami z Syrii. I dlaczego?
A wiesz, jeszcze powiem jedno.
Dobra.
Wczoraj moja dziewiątka, znaczy pani ta szefowa rodziny powiedziała do mnie tak: Paweł, ty ustał. Zmęczony jesteś. Mówię, no trochę jestem zmęczony. No to trzeba, żebyś barszczu zjadł. Mm-hmm. Ona zrobiła barszcz. Ukraiński, no wiadomo, jest nazwa barszczu ukraińskiego. Ja mówię, z przyjemnością. I wiesz, miałem poczucie, że to jest fajne, że ona coś mi dała.
Że to jest taka wyrównana relacja.
Tak.
Że no nie jest, przyjechałem biedny.
Ja zjadłem i mówię, wiesz, i chleba weź do tego. Mówię, dobra, z chlebem z nim. I to było fajne, ponieważ to nie byłem ten ja, który coś tam załatwiał, ale ja zjadłem jej barszcz i powiedziałem, że jest fajny, bo lubię barszcz ukraiński.
Czyli żeby to była taka obustronna pomoc i zaangażowanie. To myślę, że to
i proszę. Oczywiście to było też fajne, że ona z taką inicjatywą wystąpiła. Mhm. No.
Ale to chyba też zależy od człowieka. Nie każdy taki jest, prawda?
No tak, no... Ale ten potencjał jest, że ja się wtedy lepiej poczułem.
Ja widzę, a teraz się pan rozpalił, jak pan o tym mówi. Tak, to jest, myślę, że to jest bardzo ważne. Taka obopólne zaangażowanie i pomoc. I
jeszcze druga rzecz jest to, że mój rosyjski jest no taki sobie, jak to zwykle u Polaków bywa. Więc ona mnie poprawia. Mówi, wiesz, to ja się z wami poduczę rosyjskiego. Mhm. Także poprawiajcie mnie. I to też jest fajne, ponieważ...
I poprawiają?
No tak. Na przykład wczoraj była taka sprawa, czy to jest białka.
Mhm. Co to?
One mówiły, że widziały białka. No ja myślę, że białka to jest coś białego pewnie. A białka to znaczy wiewiórka.
Po rosyjsku czy po ukraińsku?
Chyba po rosyjsku.
Bo ja często mówię, jak pracuję z ludźmi po angielsku, żeby mi poprawiali, jeśli popełnię jakieś błędy. Też mam taki nawyk, ale oni mnie nigdy nie poprawiają, bo to jest ta kultura, która tego nie zrobi.
Tak.
Dobra. Chciałem z panem porozmawiać o tych uchodźcach, którzy przyjeżdżali z Syrii.
Tak.
I których Polska nie za bardzo już chciała wpuszczać do siebie.
No tak.
I jestem ciekawy, dlaczego według pana... Bo ja będę szczery, że ja też nie czułem się komfortowo z tym, że przyjeżdżają do nas uchodźcy, ale wynikało to z tego, że jest to naświetlone medialnie w ten sposób, że grozi to atakami terrorystycznymi jak w Niemczech czy w Paryżu. I być może to jest, być może dałem sobie się jakby zmanipulować medialnie, być może nie, ale jestem ciekawy, co pan jako osoba z doświadczeniem o tym myśli.
Tak, no więc oczywiście to była sprawa, akurat jest tak, że też rodzinnie mamy taką, mówiąc po rosyjsku, daczę 20 kilometrów od granicy białoruskiej i te tereny są mi bardzo dobrze znane, więc może tak też powiem. Chciałem jechać z czwórką studentów, którzy studiowali u nas przez semestr poprzedni po angielsku, to taki program międzynarodowy, do Białegostoku, żeby nie na granicę, bo nie można było, ale do Białegostoku, do ośrodka, żeby właśnie porozmawiać z tymi osobami, które dostawały się do ośrodków. To nie było dużo, ale na przykład chorzy, kobiety w ciąży, dzieci chore i tak dalej. No, ale powiem tak, że nie wiem, czy to było jakieś ryzyko, czy nie. Moim zdaniem nie, bo to do dużego miasta Białymstoku, ale że tak powiem nie. Ta inicjatywa nie spotkała się z życzliwością na uczelni, więc nie pojechałem. Było tam ostrożnie. Mówię o tym dlatego, że myślę, że to nie państwowa instytucja, ale uniwersytet prywatny, ale pewna ostrożność była w tym zakresie. Mnie osobiście przemawiało to, że coraz bardziej wychodziło, a dzisiaj prawdopodobnie jeszcze coraz mocniejsze, że to była pewna zagrywka Łukaszenki z Putinem dotycząca destabilizacji i używania ludzi sprowadzanych z samolotami z Damaszku czy z Stambułu, czy skądś. No. I to dobrze nie wyglądało. Myślę, że dla większości ludzi w Polsce, którzy oglądali telewizję, no można różną telewizję u nas oglądać, ale jeśli były te zasieki, tam powiedzmy leciały jakieś kamienie i tak dalej, głównie ze strony no właśnie młodych mężczyzn, bo jak jest, tutaj są matki z dziećmi, że to mogło powodować niechęć. Ale wiem o tym, bo znam te tereny bardzo dobrze, że jeśli na przykład w Krynkach czy w okolicach no, Sokółki czy bardziej na południe pojawiali się ludzie zmarznięci, ludzie głodni i tak dalej, to lokalni mieszkańcy w tych wsiach pomagali im. To nie była pomoc tak dalece jak teraz. Prawdopodobnie ona była też ograniczona tak powiedzmy polityką państwa, no bo to było związane z nielegalnym przekraczaniem granicy, prawda? Ale wiem, że gdy ktoś zapukał, to napoili, ogrzali i później to różnie bywało. No, różnie czasami do Straży Granicznej był telefon czy na policję i władze przejmowały.
I odsyłali ich z powrotem?
No tak. No tak, nie zawsze. To czasami do szpitali czy coś w sytuacjach granicznych, ale to było. Więc to trochę przypominało sytuację, powiedzmy, taką wojenną, gdzie się partyzanta przyjmuje na noc, tak żeby nikt nie widział. Więc oczywiście kontrast jest bardzo duży. No, ilości były osób, które przekraczały, i to się wtedy mówiło, nielegalne przekroczenie granicy, no, w porównaniu z dzisiejszą sytuacją to te ilości były nieporównywalne. Więc ja myślę tak, że u prywatnych ludzi mogła być konflikt dążenia i unikania. To bardzo często występuje u nas konflikt dążenia i unikania. Dążenia to znaczy pomagania ludziom, którzy są biedni, mają nogi odmrożone, nic nie jedli, pili wodę z kałuży i tak dalej. Ale z drugiej strony unikanie albo lęk związany w jakimś stopniu, może dużym stopniu z polityką czy propagandą państwową, że za tym stoją terroryści, albo to są ludzie, którzy są używani przez no, nieprzyjaciela Polski, jakim jest reżim Łukaszenki. Zresztą reżim, który jest powszechnie
Rosja druga.
Potępiany, no, ze względu chociażby na to, co się działo po tych ostatnich wyborach prezydenckich. Więc to działało. Myślę, że był to konflikt właśnie dążenia do pomocy i unikania ze względu na to, co było zasłyszane w mediach. Oczywiście takie szlachetne organizacje jak Caritas, jak Fundacja Ocalenie, czy nawet no inne, na przykład wiem, KIK, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, też działał tam pomocowo. Więc ta pomoc miała miejsce. Często zresztą na kontrze do polityki państwowej. Ja nie mówię już o różnych posłach z opozycji, którzy tam byli i to było czasami spektakularne, ale nie chcę tego poruszać. Raczej mówię o organizacjach pomocowych, które po prostu wtedy też zakasywały ręce tak dalece jak można. Kontrast jest, ale te sytuacje też jednak były różne. Ta obecna i tamta. Myślę, że wreszcie można powiedzieć tak, że są i znalazły się osoby, które wówczas i teraz pomagają. Były też takie osoby, które wtedy nie pomagały albo nie pomagałyby, a teraz pomagają. Natomiast myślę, że chyba nie ma osób takich, które wtedy pomagały, a teraz nie pomagają.
To na pewno. Z tym się na pewno mogę zgodzić. A czy jak pan myśli o tych uchodźcach z Syrii? Pan nie wierzy w jakieś takie historie o atakach terrorystycznych? Czy nie martwi się pan tym? Czy bierze to pan jako normalny efekt tego, że przyjeżdżają ludzie i w grupie każdych ludzi będzie jakaś mała cząstka?
To jest możliwe. Oczywiście no, taka szansa jest. Tutaj to są też sprawa psychologiczne związane z ryzykiem straty. Ludzie są znacznie bardziej mają silniejszą motywację do uniknięcia straty 100 zł niż do zyskania 100.
Okay.
Nawet w takich banalnych sytuacjach. No i więc tutaj też no, szansa 1 na 100 na przykład, czy 1 na 1000, że może być potencjalny terrorysta, jest wyznacznikiem lękowym bardzo silnym. No, czy to było uprawnione?
Do pana to nie przemówię.
Ja bym powiedział tak, tam na pewno były grupy na przykład z Iraku, dżahidowie. To grupa religijna, która była przez państwo islamskie no, terroryzowana i niszczona. Myślę, że na pewno byli tam rzeczywiście uchodźcy, którym się należała pomoc i to wówczas to by polegało na tym, bo dzisiejszy uchodźcy to jest zupełnie inna kategoria. Ona jest nietypowa. Proces uchodźczy jest taki, jeśli to dotyczy jednostki, niewielu osób, na granicy aplikujesz o status uchodźcy, przechodzisz przez całą tą procedurę dublińską, brania odcisków i tak dalej. Później sprawa idzie drogą administracyjną, mieszkasz w Centrum dla Uchodźców. Urząd do Spraw Uchodźców w pierwszej instancji to cię ocenia, czy przysługuje ci bycie uchodźcą, czy też nie. Jeśli nie, to się odwołujesz i to może trwać 2 lata. Więc taki proces jest procedurą we wszystkich krajach Unii Europejskiej. A kłopot był z tym, moim zdaniem, i to był podstawowy kłopot, że państwo zaniedbało, choć oficjalna wersja jest taka, że oni nie chcieli występować o status uchodźcy.
Okej.
No, albo tak, że tam, gdzie nielegalnie przekraczali, to nie było stanicy pograniczników, gdzie to można te papiery złożyć. ja sądzę, że można tu było znaleźć lepsze rozwiązanie, to znaczy, żeby im tłumaczyć, że jest procedura i tę procedurę aplikować.
Ja też słyszałem, że oni nie chcieli wcale zostać w Polsce.
Ale nie chcieli, tak. Niektórzy prawdopodobnie chcieli jechać wprost do Niemiec i nawet jakieś taksówki były tutaj, tak zwane taksówki. No ale tutaj są procedury europejskie i ja myślę, że to, co Polska mogła zrobić, to jest taką informację rozprzestrzeniać i tym, którzy byli gotowi, no to należało przyjmować proceduralnie. Co by to oznaczało? No to by oznaczało, że może kilka tysięcy osób, załóżmy, byłoby obecnych w centrach dla uchodźców i czekałoby na rozstrzygnięcie tej procedury. Ona nie była w smak pewnie wszystkim, ale myślę, że gdyby to rozwiązanie było wówczas stosowane na większą skalę, no to byłoby lepiej, a nie było.
Jakie są korzyści versus straty z perspektywy państwa na przyjmowanie uchodźców? Bo jak słucham o sytuacjach ekonomicznych, to ludzie w kwestiach ekonomicznych zawsze się wypowiadają bardzo pozytywnie o przyjmowaniu uchodźców.
To chodzi raczej o migrantów ekonomicznych. Mówimy o, powiedzmy, Ukraińcach do roku, do 24 lutego 2022. No, a więc na przykład to, że jest pewna nisza, którą głównie kobiety wypełniają, jeśli chodzi o pomoc domową, na przykład przy chorych, przy osobach starszych, że dużo osób pracuje, mężczyzn na budowach, no to są korzyści ekonomiczne, że są no, takie roboty, które Polacy nie kochają, nawet na przykład w jakichś pakowniach albo w ubojniach.
Czyli to pozwala na rozwój państwa.
No tak, to jest jak jest rozwój ekonomiczny, jak są niedobory siły roboczej, to sprzyja ekonomicznie. Jeśli w dodatku są takie nisze, że społeczeństwo się starzeje, a się starzeje i nie ma ludzi, którzy by się staruszkami opiekowali, no to się znajduje i to wszystko gra. Ale to wszystko było dotąd w zakresie uchodźców ekonomicznych. Teraz mamy sytuację taką, która no, jest zupełnie nowa ze względu na ilość ludzi, i ze względu na takie kategorie ludzi, jak na przykład 50 tysięcy, a może będzie więcej, dzieci, a więc nie pracowników, którzy przyjeżdżają tutaj dorobić i wracają. No i z tym związane są koszty.
I wyzwania. Ale to też jakby...
są koszty, na przykład, żeby w resorcie edukacji.
Ale mamy większą szansę, że będziemy mieli wyedukowanych ludzi, którzy chcą zostać w Polsce.
Tak,
bo będą
prawda.
Już trochę przesiąknięci kulturą, wychowani tutaj.
To prawda, że w perspektywie na przykład 10 lat, tak.
Czy zapisałem sobie to w pytaniach, a teraz mi to właśnie przyszło do głowy. Czy pan się czuje do wypowiadania w kwestiach niżu demograficznego i tego, czy na świecie jest za mało, czy za dużo ludzi? Bo słyszę różne opinie na ten temat. Jestem ciekawy, jaka jest
pana. Wie pana, to są też ideologie. Wśród studentów naszych, wśród młodych ludzi jest to, że jest taka ideologia, że tak powiem,
Za dużo ludzi.
Za dużo ludzi, tak. Że nie należy planować macierzyństwa, rodzicielstwa, że jest za dużo ludzi. To jest... Znaczy, powiem panu tak. Ja to znam nieco, ale nie jestem specjalistą demografem. To jakby nie jest psychologia. Natomiast powiem tak, że w roku 2004, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, ja byłem przez ponad pół roku we Francji. No i tam rzeczywiście wtedy była to nawet tak wizualnie dwa typy Polaków we Francji. I oni byli, to nawet byli aktorzy, którzy byli przebrani za hydraulika. To był Le Plombier Polonais, czyli plumber, czyli hydraulik oraz sanitariuszka, czy ta pielęgniarka. No i właśnie o to chodziło. Nie ma hydraulików. W Wielkiej Brytanii teraz też nie ma hydraulików. To jest, co Polacy to robią. Więc te zawody to są takie nisze. No nie ma więc takich szkół na szkolących. Więc oczywiście potrzebne są takie zawody. One nie są z najwyższej półki, ale są potrzebne. I jak jest poda z takiego kraju jak Polska, no to są przyjmowani. Ale to jest konkretny fach i to jest dobry fach. Oczywiście nawis migracyjny w Afryce jest kolosalny. I to jest, można powiedzieć, jedyny kontynent, który cywilizacyjnie, ekonomicznie jest cały czas w kryzysie. Więc to można tak i tak, jak wtedy we Francji mówiono, no tak, u nas jest społeczeństwo się starzeje, jest potrzeba tego, żeby pracować na nasze emerytury, no to imigranci są potrzebni do tego, żeby pracowali na nasze emerytury. I taka jest logika czysto ekonomiczna, żeby przyjmować imigrantów, a czasami uchodźców, którzy stają się z czasem imigrantami ekonomicznymi, no bo po jakimś tam właśnie latach, czy jeśli 16-18 miesięcy statusu uchodźczego w Polsce zgodnie z tą ustawą minie, no to później będą, jeśli będą chcieli zostać, będą emigrantami ekonomicznymi, będą te nisze wypełniać. Ale oczywiście będą tacy, którzy pójdą na studia, będą zdolni, błyskotliwi i tak dalej. Więc ale tak. No ja bym powiedział, że to są też rzeczy oczywiste, choć można to ubrać w mądre słowa. Jest coś takiego jak dystans kulturowy i dystans kulturowy wobec osób z Ukrainy jest znacznie mniejszy, no więc gdybym miał 9 osób z Syrii, to byliby nie chrześcijanie, ale właśnie muzułmanie, no to wtedy byłoby to, na mnie byłoby trudno. Ludzi, którzy nie mają, co się je, a czego się nie je, a jak się do kobiety odzywa, bądź w jakim dystansie można do niej być. Wielkie kłopoty. W związku z tym, no, damy sobie jakoś radę z uchodźcami z Ukrainy, gdyby była podobna ilość osób z kraju bardziej odległego, z większym dystansem kulturowym, to przed naszym człowieczeństwem stałoby duże zadanie, ale można by je nie poradzić łatwo.
Czyli w gruncie rzeczy, może nie tyle, co się pan zgadza z atakami terrorystycznymi, ale zgadza się pan z tym, że to, jak odległa jest ta kultura, o której mówimy, jest trudniejsza przyjmowanie takich uchodźców niż przyjmowanie uchodźców, którzy są dla nas bliżsi kulturowo.
Tak, to jest aksjomat, to nie są moje poglądy. To o tym świadczą badania, no, ale nawet zdrowy rozsądek. Jednak Ukrainiec z Polakiem po pewnym czasie, jeden się bądź drugi nauczy tego języka, będą się dogadywać. Jeśli ktoś mówi po arabsku, no to i tak dalej. Za tym idą różnego typu konsekwencje. No to jest znacznie trudniej.
Czyli to po prostu droższe kulturowo.
No tak, no trzeba by, nie wiem, inna szkoły, trzeba by budować meczety, no różne takie rzeczy, które są bardziej złożone, bardziej kosztowne. I to, co najgorsze, to żeby powstawały getta. A w sytuacji, kiedy ten dystans kulturowy jest mniejszy, to gettoizacja nie następuje. Ukraińcy w dużej ilości w Warszawie, ci kanoniczni emigranci przed wojną nie tworzyli get.
Aha, a jeśli ta różnica kulturowa jest większa, to ci ludzie się jakby kumulują w jednym
to
miejscu?
To występują gettoizacje.
Czyli getta się tworzą samemu? To nie jest tak, że jakby miasto sobie odsuwa?
Nie. No, czy powiedzmy sobie, że to jest dwustronne, ale jeśli weźmiemy Molenbeek w Brukseli, skąd się rekrutowali głównie terroryści dokonujący w Paryżu w 2015 oraz w Brukseli w 2016, to oni mieszkali w Molenbeek. Ja tam oczywiście to zwiedzałem. No, jest to miasto w mieście. Dlatego, że ta odmienność jest tak duża, że sklepy spożywcze, ubraniowe i tak dalej, to nie pasują. To trzeba stworzyć własne.
To jest ciekawe. I też nie ma chyba takiej chęci albo nawet potrzeby, żeby stawać się bardziej podobni. Jedni ludzie
nie, oczywiście, że nie. No pewnie, że nie. Po co?
Ja tego nie rozumiem. Ja bym chciał być bardziej podobny.
No tak, ale załóżmy, że to nie są kobiety z Ukrainy, które przyjeżdżają z dziećmi, tylko muzułmanki, to one żyją według innego kodu kulturowego i nie będą się, że tak powiem, integrować również w sensie kontaktów nieseksualnych, ale społecznych z mężczyznami, na przykład Francuzami czy Belgami, czy Holendrami, bo to nie jest ich życie.
Czyli one nie mają po prostu poglądu, żeby to jest wartościowe, żeby być trochę bardziej podobni, żeby lepiej się dogadywać. Ich
nie, ważne jest to, żeby rodzinie, dzieciom zapewnić lepszy byt i się w ramach tego obracać. A oprócz tego również męska część tej grupy powie, nie, to nie jest tam twoje miejsce. A w każdym razie mogą być na ten temat konflikty.
Okej. Proszę mi powiedzieć, skąd się bierze rasizm? W sensie, skąd się bierze taka niechęć do człowieka, który jest inny? Bo to rasizm nie jest tylko względem czarnoskórych na przykład. Rasizm jest względem innych ludzi. I zastanawiam się, dlaczego człowiek, kiedy ma, nie każdy człowiek oczywiście, ale dlaczego człowiek, kiedy ma do czynienia z kimś innym, to jego reakcja jest taka...
No więc trochę mówiliśmy na samym początku o etnocentryzmie. Etnocentryzm to jest jeszcze szersze pojęcie niż rasizm jest pojęciem głównie dwudziestowiecznym, a nawet dziewiętnastowiecznym. No dwudziestowieczny to jest najgorsza ciemna karta ludzkości, to wszyscy wiemy. Rasistowskie były Niemcy hitlerowskie wobec różnych niegermańskich, nienordyckich, nazwijmy ras. Ale to było szersze. A to było też i w naukach społecznych, kiedy tacy, którzy weszli do historii antropologii, czy na przykład jak Bronisław Malinowski, taki nasz właśnie polsko-brytyjski antropolog, oni mówił o tych ludziach, których badał dzicy, prawda? Savages, sauvage po francusku.
O kim tak mówił?
No na przykład o ludziach z Wysp Trobriandzkich blisko Australii, gdzie spędził 3 lata i właśnie swoją karierę akademicką oparł na badaniach z atolu Trobriandzkiego. Jego książka Życie seksualne dzikich, to jest tak po polsku przetłumaczone z angielskiego Sexual Life of Savages.
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 No. Teraz chyba by nie mogli wydać takiej książki.
Nie, więc mówię, to był wiek XX. I wówczas te różnice w stosunku do krajów skolonizowanych przez Europejczyków. To były kolonie i w koloniach mieszkali savages, których można było tam czegoś nauczyć, na przykład, żeby być służącym dobrym.
Ale tylko przy założeniu, że w innym wypadku śmierć.
Ale co, kogo?
Myślę o takich służących, że oni raczej nie chcą służyć tym ludziom. Po prostu biorą ich jako niewolników. I wtedy można...
Oni byli, znaczy niewolnicy, to było trochę wcześniej do Ameryki Południowej, do Stanów i na Wyspy Karaibskie. Ale na przykład nauczyć, że tak powiem, inteligentnego takiego savage, żeby właśnie dobrze podawał do stołu, żeby gotował i tak dalej. To można było, ale to, że tak powiem, była ciągle klasa podludzi. Te różnice były dramatyczne i z poczuciem takim, że my, Europejczycy, jesteśmy tą stworzeni przez naturę, przez Boga, jako lepsi ludzie.
Trochę jak w Trzeciej Rzeczy aryjska rasa.
No tak, to akurat było poza Niemcami hitlerowskimi, ale kontekst był podobny. Po prostu byli dzicy. No. I te różnice rzeczywiście były wtedy większe niż teraz. No, na pewno szereg wydarzeń w połowie XX wieku pomogło. To, że w Ameryce, w Stanach w 1954 roku została apartheid został zniesiony, prawda? Amerykański apartheid.
Co to znaczy apartheid?
To jest, że powiem, rasy mają swoje ścieżki rozwoju. No, jeśli to eufemicznie mówiąc. To znaczy czarni osobno, biali osobno.
Czyli mogli chodzić do wspólnych szkół od 54?
Od 54 roku do wspólnych szkół. Prawie busing wtedy nastąpiło. Więc
czy to było tam, to był związek też z tym przemówieniem Martina Luthera Kinga?
No, ono było trochę później.
Później trochę.
Tak. Mhm. Bo to działało, ale jeszcze niezbyt dobrze. No, po prostu do 54 roku w Stanach był oficjalny apartheid. No, taki apartheid istniał znacznie dłużej w Republice Południowej Afryki. Do czasu, aż Mandela został pierwszym prezydentem ciemnoskórym. W tym czasie mniej więcej kończył się kolonializm w Indiach, w Azji, w całej Afryce. I to spowodowało, że ta wyższość kolonialna, czy wyższość nad dawnymi niewolnikami, ona, że tak powiem, odeszła, to zostało podcięte. Ale to nie znaczy, że zupełnie usunięte. Więc jest to dłuższy proces. Dzisiaj oczywiście nikt nie może powiedzieć savage, czy to może pomyśleć. No to są subtelne badania psychologiczne, które, że tak powiem, próbują i co skutecznie pokazać, co tam w duszy śpiewa u człowieka, prawda? Jest taka metodologia, która to pozwala, więc ludzi, którzy byliby...
Jak się nazywa taka metodologia? Jakie to są badania?
To jest IAT się nazywa, Implicit Attitude Test.
Można to zrobić sobie samemu?
Tak, można sobie zrobić samemu w internecie.
Jeszcze raz, jak się nazywa?
Ja panu powiem, my robiliśmy tak IAT, czyli IAT. Najprościej to będzie pan miał twarze, będziesz miał twarze białe i ciemne. One się pokazują losowo, pokazują się na ekranie i są słowa. Na przykład miłość, nienawiść, smutek albo skorpion, wąż. I chodzi o to, jeśli twarz, na przykład biała czy ciemna, jest skojarzona z dobrymi słowami, miłość, albo ze złymi słowami typu śmierć, albo takimi coś, cuchnie, śmierdzi, to które asocjacje będą szybsze.
Czyli takie podświadome mocno badanie. No, no bardzo
tak.
Fajne.
No, tak, bardzo fajne. Bardzo fajne. No jeśli na przykład jest tak, że twarz ciemna jest szybciej, czas reakcji, szybciej jest naciskany klawisz przy śmierć, terror czy coś takiego, a twarze białe przy miłość, radość i tak dalej, no to jest właśnie to.
Ciekawe.
Więc tego typu uprzedzenia jeszcze istnieją, tak. No, czy one są rasizmem? No w jakimś sensie tak.
Ale skąd się to bierze w Polsce? Czemu? Bo ja mi się wydaje, że Polska jest mocno rasistowskim krajem. Ja kiedyś jeździłem na rolkach i pamiętam, że przyjechał do Polski taki skater ze Stanów, znany bardzo. Aha. Przyjechał na skatepark i ludzie w niego kamieniami przez siatkę rzucali.
A to był ciemnoskóry?
Ciemnoskóry. No, tak samo Rihanna mówiła kiedyś, że piosenkarka, która przyjechała do Polski i mówiła, że czuła się jak małpa w klatce.
No zdarzają się, że na boiskach piłkarskich też i tak dalej. Wie pan co, wiesz, to jest tak, ja nie chcę mówić, że tutaj ci Polacy są tacy, nie wiem, z mlekiem matki czy coś. Jedna jest rzecz bardzo ważna. Do 2015 roku, do bardzo niedawna, myśmy byli krajem o najbardziej zhomogenizowanym etnicznie w Europie. To znaczy 0,4% to byli ludzie urodzeni poza Polską, mieszkańcy, 0,1% to byli tacy, którzy nie mieli obywatelstwa, mieszkali tutaj. Byliśmy absolutnie na samym dnie. Innymi słowy, byłeś biały, wyglądałeś tak samo, no może tam chodziłeś do kościoła albo nie, ale tak.
Ale wciąż to nie tłumaczy niechęci. Bo ja
no i pojawiali się tacy ludzie, rzadka. To co to bywali? No to się patrzysz w ten sposób.
Ale nie musisz zabudzić się. Tobie niechęci. Może nie to musisz, będzie zainteresowanie.
No tak, to jest prawda. Ale
to ja pytam, skąd jest ten impuls, że to jest złe, a nie dobre? Że to jest zagrożenie, a nie, że mogę z tego czerpać? Nie musi być na to odpowiedzi tak swoją drogą.
Wiesz, nie, to się da oczywiście odpowiedzieć, ale to jest tak samo, jak na przykład jesz pizzę, jest okej. Ale na przykład ja daję studentom, a sam to znam i u nas jeszcze nie można kupić, ale jeździłem po to do Brukseli. To są gąsienice. No, stonogi, no. Mhm. Liszki, jak to się mówi. Więc one są w dżungli Konga, one uzyskują znacznie większe rozmiary niż takie gąsienice.
Widziałem filmiki. Ale myszy zjadają.
No tak, niż takie te słowiańskie. No ale żeby to zjeść, to... Więc ja na zajęciach studentów to przynoszę, sam to przyrządzałem w jakimś tam sosie. No i co? I teraz jest to, zjesz czy nie zjesz? Zaciekawienie czy obrzydzenie? No, byli kandydaci, że zaciekawienie, ale mimo wszystko to skojarzenia były raczej, że nie, że to paskudne coś. Przeważały. No i teraz, jeśli człowiek wygląda...
No, tylko tutaj...
Znaczy dla niektórych owszem, będzie to ciekawe, ale jeśli są jeszcze jakieś skojarzenia takie bajkowe, baśniowe, na przykład Czarny Diabeł może albo coś w tym sensie.
Czyli mocno kulturowe.
To wtedy jest łatwiej o lęk.
Mhm. Nawet taki podświadomy.
Zresztą wiesz, co ja robię? Ja mam na przykład ubrania afrykańskie i sam czasami, jak jest ciepło.
Widziałem pana zdjęcia.
No. No i wtedy co? Na mnie się tak samo patrzą w tramwaju. No nie wiem, czy tak samo, ale w każdym razie gapią.
Tylko to jest... Ja się zastanawiam, czy to nie jest w pewnym sensie wyciągnięte z mlekiem matki, bo jeśli jest się wychowywany w rodzinie, gdzie... Załóżmy, zachowujesz się troszeczkę inaczej, masz jakieś predyspozycje, żeby pokazywać inne zachowanie. Jesteś krytykowany za to, tak się nie zachowuj, tak się nie zachowuj, tak się
no
nie,
tak.
Bo to jest inne, to później to ci się wchodzi w nawyk i jeśli widzisz inne, to też to krytykujesz. Zastanawiam się, czy to nie wychodzi...
No dobrze, no ale ja chcę powiedzieć tak, może z mlekiem niektórych matek, ale jeśli weźmiemy rasizm, który był w Stanach Zjednoczonych endemiczny.
Co to znaczy endemiczny?
No taki, że tak powiem...
Z góry,
wrodzony. Taki już, że tak powiem, on trwał, zwłaszcza na południu.
Systemowy w sumie.
Systemowy. No, no i... Ku Klux Klan, prawda? To była kwestia do 1954 roku, a tak naprawdę to jeszcze i za Kennedy'ego było. No to trwało to 200 lat. Więc...
To do tej pory gdzieniegdzie trwa.
Trwa, no ale jednak już Obamę wybrali, prawda? Więc to te zmiany są powolne, ale są. Więc można powiedzieć, że u nas, no wiesz, no mieliśmy takiego też, to jest mój znajomy Nigeryjczyk, który się nazywał John Godson. Taki bardzo ciekawy typ, bardzo ekstrawertywny. On był posłem na Sejmie, już wyjechał z Polski.
Mm-hmm. Ciemnoskóry w polskim Sejmie.
John Godson się nazywał, tak. Najpierw był w PO, a potem był w PSL-u.
I jak w takim razie na niego reagowali? Bo w sferze politycznej to musi być dopiero trudne w Polsce.
No wiesz, no był w PO, on z PO dlatego wyszedł, ponieważ on był też pastorem. I wygłaszał takie przemówienia, no takim polskim mówił, imigranckim. Ale
zakrapianym.
Z trybuny sejmowej mówił o tym w sposób wyraźnie antygejowsko, prawda? I namawiał Polaków do tego, żeby więcej dzieci rodzić. Mhm. Więc to się chyba w PO nie bardzo podobało i się przeniósł do PSL-u, a później wyjechał. No ale...
Pamiętam nawet tego gościa.
No, możesz pamiętać. On był w Łodzi, mieszkał w Łodzi, był wybrany na posła. No więc...
Coś mi świta.
Wygrał z jakimś Kowalskim. No.
Ciekawe. Pewnie właśnie przez te swoje mocne poglądy. Takie mocno religijne.
Może tak, ale on był taki bratłata. Taki wesoły facet. Klepał się po ramieniu. Taki kumpel. No.
Okej. Ciekawe. Gdzie teraz jest?
W Nigerii. Chcę być prezydentem Nigerii teraz.
I zmierza w odpowiednim kierunku?
No, ma farmę świń gdzieś tam. Jest rolnikiem. Mhm. Wrócił na rolę. No. Ja rozmawiałem tutaj z kolegami. Mówili tak oględnie, dyplomatycznie. Wiesz, może w przyszłych wyborach, ale nie najbliższych.
Czyli trochę chyba nie idzie mu najlepiej. Okej. Zastanawiam się, wrócę do swoich pytań, zobaczę, czy jeszcze mam jakiś kluczowy temat do poruszenia odnośnie tej Ukrainy. Jest jeden temat, który chciałem poruszyć. Aha. I to jest też rzecz, którą u pana usłyszałem, i to jest zwiększanie poczucia tożsamości w obliczu problemu. I to mówił pan o Ukraińcach, że oni w obliczu teraz...
Ta.
Co pan rozumie przez to?
No wiesz, no, to jest tak. Ja tutaj chylę czoła przed badaniami mojej koleżanki bardzo dobrej, profesor Marii Lewickiej z Torunia, z Uniwersytetu Kopernika, która...
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, tak, Marysiu. Która w latach, ja myślę tak, no może 2005-2015 tam jeździła bez przerwy po różnych miastach Lwowa, po różnych dzielnicach, prawda, tej zachodniej i wschodniej Ukrainy i robiła tam badania językowe, historyczne, takie dotyczące właśnie tożsamości. No ta tożsamość była szczególnie silna we Lwowie i to nie tylko ze względów polskich, bo tam Polaków teraz dużo nie ma, ale...
A jakby pan jeszcze powiedział, co pan rozumie przez tożsamość jako Ukraińca? Dołóżmy tożsamość, jestem Ukraińcem.
Okej, więc powiedzmy tak, żeby to ciut historii. Ta propaganda putinowska, którą ja sam... w telewizorze rosyjskim widziałem, słyszałem w Rosji między 2013 a 2016 rokiem. Tam łubudu walili naziści, faszyści ukraińscy. To było non-stop, to była ordynarna propaganda. nawiązująca do pewnych postaci historycznych, takich jak Stefan Bandera, który był, no, który w Polsce działał w tej drugiej Rzeczpospolitej przed 1939 rokiem. Nawet był za nacjonalizm ukraiński, tak to się wtedy nazywało, choć w Polsce nie nazywało się to faszyzmem, był skazany. I później UPA, która, czyli armia ukraińska, ta nacjonalistyczna, która no, była sprawa Wołynia, później była ta akcja W, więc w Bieszczadach, w pierwszych latach powojennych walki. No to rzeczywiście tam to była nacjonalistyczna grupa, no, która chciała niezależności od Związku Sowieckiego, oczywiście, tak. Czy tam były pewne tendencje no, faszystowskie? Przed II wojną światową to bywało w różnych krajach.
Wtedy no, kultura też była inna.
Otóż to. No więc, ale w każdym razie Rosjanie to eksploatowali, czy propaganda putinowska to eksploatowała do dnia dzisiejszego, że Łęński, że to ci wszyscy ludzie tam to są faszyści po prostu. No ja, jedna z moich przyjaciółek, pani profesor z Moskwy, mi napisała: słuchaj Paweł, przecież to są faszyści.
Czyli oni wierzą w tę propagandę?
Tak. No ja mówię o osobach, to są faszyści banderowcy. I
to jest smutne, że ludzie tak wierzą w to, co jest w telewizji.
Ta, pani profesor.
Dokładnie, pani profesor.
Z psychologii. No.
Psychologii. No. To jest bardzo smutne.
Więc ja bym powiedział tak. Niewątpliwie w tej zachodniej Ukrainie, to znaczy jest to Lwów, Iwano-Frankowsk, Łódzk, tak tam, no, to tam rzeczywiście w tym sensie te tendencje no, niepodległościowe były silniejsze niż no, Kijów i dalej na wschód, czy Odessa i dalej na wschód. One mogły mieć w pewnym okresie rzeczywiście takie elementy faszyzujące i takie, no, one były przez pewien okres bardzo antypolskie, ale myślę, że wtedy, kiedy Ukraina wyzwoliła się po upadku Związku Sowieckiego w 1991 roku, to tak nie było. Oczywiście tam były pewne konflikty też z Polską, czy tego Stefana Banderę traktować jako bohatera, czy nie, no bo tam były różne polskie protesty i tak dalej, ale na większą skalę nie. Choć powiedzmy sobie w ten sposób, że to, co nastąpiło tam w ostatnich latach i co wynika z badań Marii Lewickiej oraz Wadima Wasiutyńskiego, psychologa z Kijowa, Ukraińca, to jest to, że tam powiedzmy świadomość ukraińska jako kultury, jako niezależnego kraju była znacznie silniejsza niż w wyraźnie rosyjskojęzycznych miastach Donbasu, powiedzmy. No, ja bym powiedział tak, że choć z pewną delikatnością, bo tutaj za eksperta jednak się nie uważam, ale te dwie wspomniane osoby są ekspertami, że być może należało we wcześniejszych latach dokonać jakiegoś rodzaju federalizacji. Czyli innymi słowy, żeby tam, gdzie są te miasta, te ośrodki, głównie rosyjskojęzyczne, gdzie po prostu nie znali ukraińskiego, żeby dać im pełną autonomię. No, władze ukraińskie na to się nie zdecydowały. Może chciały wzmocnić po prostu ten element narodowy ukraiński i obawiali się, że to się inaczej rozwodni, rozpłynie.
Teraz rozumiem, dlaczego ludzie mówią, że Rosjanie myśleli, że wjadą do Ukrainy czołgach i będą
przywitać. No tak, że po prostu, że faszystów ich wygonią.
No, ja się zastanawiałem, dlaczego oni w to wierzyli i teraz rozumiem. Przez tą propagandę, że to są faszyści.
Tak. To jest zupełnie niesamowite. Oczywiście można powiedzieć, ok, to ewoluowało. Niech ten Bandera, który żył w latach, działał w latach 30., 40., w 50. którymś roku go zabili Rosjanie na emigracji. No więc on może miał skłonności faszyzujące, ale to było dawno, w tamtym wieku, to ewoluowało w kierunku no jednak państwa narodowego, no takiego jak Polska, czy Czechy, czy Słowacja, bez żadnego faszyzmu. Ale rzeczywiście to podobieństwo kulturowe jest. To nie takie łatwe, żeby ten język, na przykład język się zakorzenił.
A czy to, jak że w Ukrainie rozmawia się po rosyjsku głównie, przynajmniej tak to rozumiem, było tak też przed wojną?
No to wtedy było oczywiście tak, że to, co te miasta typu Łódzk, Lwów, Tarnopol, Stanisławów, to była Polska, to była. I tam rzeczywiście te konflikty były bardzo silne. No, istniały w Polsce tendencje do tego, żeby to polonizować. Tak. No. Więc podglebie do takiej, powiedzmy, działalności, jaką było Banderowcy czy UPA, istniało. Ale tak, teraz pytałeś, czy...
Zapytałem o to, czy przed wojną w Ukrainie się też było tak, że ludzie bardziej mówili po rosyjsku.
Więc w tej części zachodniej, która należała do II Rzeczpospolitej, do Polski, tak, mówili po ukraińsku. Ten element wyraźnie narodowe były silne, natomiast druga część należała do Związku Sowieckiego.
Więc jasne, że mówili po rosyjsku.
I tak.
Okej, rozumiem. Dobra, ja myślę, zrobiliśmy...
Kawał roboty.
Zrobiliśmy kawał roboty. Ja jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy. Nie wiem jak pan, mam nadzieję, że też. Ale super mi się z panem rozmawiało.
Tak, mnie się tak swobodnie, fajnie.
Takie miałem wrażenie, więc cieszę się, że udało mi się stworzyć taką atmosferę. Proszę mi powiedzieć jeszcze ludziom, gdzie pan wykłada.
No niedaleko tutaj, na Pradze. To jest Uniwersytet SWPS, czyli uniwersytet, który powstał jako Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, przekształcona w roku 2015 w Uniwersytet SWPS i ta, że tak powiem, logo zostało. Mhm. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny.
Okej. Okay. Jeszcze jest, jakoś pana mogą, bo ja pana znalazłem na SWPS-ie. Jeszcze gdzieś można pana w internecie znaleźć? Na YouTubie jest też jeden wywiad z tego, co... Dwa wywiady.
No tak, teraz taka duża moja książka wychodzi w PWN-ie 21 marca, na kilka dni.
Co się pan nie chwali?
No bo nie miałem jakoś okazji, ale to dobrze, no to się pochwalę. To jest... powiem tak, o wszystkim, o czym mówiliśmy, w tej książce jest. Ona ma 900 stron, więc...
Solidna.
Solidna, no. Gruba. Ale też mam nadzieję, że pisana podobnie jak mówię, no starałem się to pisać językiem wartkim i takim.
Jaki tytuł?
Do czytania. To się nazywa Kulturowe Ramy Zachowań Społecznych.
Mhm. Audiobooka pan będzie robił?
Może dobry pomysł.
Czasy się zmieniają.
Czasy się zmieniają, tak.
I proszę samemu go przeczytać, jeśli pan da radę. Ale to lepiej to brzmi, jak się czyta osoba, która rzeczywiście napisała książkę. Tylko 900 stron to jest jednak trochę roboty.
Nie, to musi być zmniejszone na takie rzeczy, nie?
Nie, takiego audiobooka się czyta. Nie,
ale w audiobooku na przykład nie przeczytam wykresów tabel.
To prawda, no. To prawda. Więc to musi być, albo ewentualnie może pan o nich opowiedzieć.
Mhm.
Jest też fajna rzecz odnośnie audiobooków, gdyby się pan na to decydował, to ludzie robią audiobooki i dodają troszeczkę od siebie w audiobooku. Czyli czytają coś i nagle im się coś przypomni i dopowiadają jeszcze jakiś malutki element, co też przyciąga ludzi do tego, żeby jednak kupić ten audiobook, bo jest troszeczkę więcej takiego ciekawszego opowiadania.
Dobra, zrobimy coś, zrobimy audiobook.
Super, cieszę się w takim razie.
Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo.